Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nasz profesor ze Starego Testamentu często zadawał na egzaminie pytanie o wyjaśnienie fragmentu z godzinek. I jak pamiętam, studenci nie zawsze odpowiadali śpiewająco. Godzinki o niepokalanym poczęciu są dosłownie całe utkane z Biblii. Znajdziemy w nich aż 50 obrazów i symboli zaczerpniętych z Pisma Świętego. Ktoś do nas, do radia tu pisał, żeby coś powiedzieć o godzinkach, bo codziennie nasze radio zaczyna godzinkami swój program poranny i czasem są niezrozumiałe te śpiewy w kościołach, w domach. Godzinki to piękny przykład pobożności ludowej, przy czym ludowość nie oznacza bynajmniej czegoś prymitywnego. Wręcz przeciwnie, można podziwiać kunszt literacki i teologiczny, za jakim autor tej modlitwy odmalował obraz Maryi Niepokalanej, posługując się całą barwą biblijnych motywów. Można też docenić urok dawnej polszczyzny. Godzinki są zbudowane, ułożone na wzór liturgii godzin, czyli brewiarza, tego, który odmawiają księża, osoby zakonne, a teraz i świeckie. Składają się z 7 części: jutrzni, prymy, tercji, seksty, nony, nieszporów i komplety. Bo tak kiedyś było w starym układzie brewiarza, takie mniej więcej godziny. Ponieważ są znacznie krótsze godzinki od kanonicznych godzin brewiarza, dlatego nazwane godzinkami. Pojawiły się w średniowieczu i były jakby skróconą wersją liturgii godzin, czyli brewiarza, stając się od XII wieku zasadniczo modlitwą świeckich chrześcijan. Popularyzowały je różne pobożne bractwa, zwłaszcza tercjarze. Najbardziej znane w Polsce są godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ale są też godzinki poświęcone Chrystusowi, męce pańskiej, poszczególnym tajemnicom Jego życia. Godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny są oparte na XV-wiecznym oficjum brewiarzowym, tym dawnym. Ich dzisiejszą postać zawdzięczamy prawdopodobnie hiszpańskiemu jezuicie, który żył na przełomie XVI i XVII wieku, a polskie tłumaczenie z łaciny wykonał nieznany jezuita krakowski. Niektórzy utrzymują, że autorem przekładu jest ksiądz Jakub Wujek, ten znany nam z przekładu Pisma Świętego na język polski. Pierwsze polskie wydanie godzinek ukazało się drukiem w 1625 roku, a melodia godzinek oparta jest na motywie zaczerpniętym z gregoriańskiej mszy świętej o Matce Bożej. Godzinki śpiewało wiele pokoleń Polaków. Nie było inaczej w naszych domach. Nasi dziadkowie zaczynali dzień od tego śpiewu. Godzinki były ulubionym nabożeństwem naszych królów, wspominają szczególnie Zygmunta III Wazy. Śpiewała szlachta, śpiewało rycerstwo polskie w obozach wojskowych. Rozbrzmiały w dworkach szlacheckich, pod strzykami wiejskich chat. W kościołach śpiewano je zwykle rano, czasem przed sumą w niedzielę. Godzinki są wyrazem wiary w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Tej wiary, która była taka żywa jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu, którego to ogłoszenie było w 1854. Prawda o uchronieniu Maryi od grzechu pierworodnego była przedmiotem sporu średniowiecznych teologów i jak pamiętamy, dopiero jeden z nich wyjaśnił, że Maryja została uchroniona od skażenia grzechem na mocy przyszłych zasług Chrystusa i to jest jej niepokalane poczęcie. Prawda o poczęciu Maryi bez grzechu pierworodnego wyrażona jest wielokrotnie w poetyckich frazach godzinek, na przykład: przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie. Albo: pierwej święta w żywocie matki niż zrodzona. Albo obszerniej: przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy pierworodnej zachował i zmazy winej, który Ciebie za matkę obierając sobie chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie. godzinkach słyszymy także echa pozostałych trzech dogmatów maryjnych, mianowicie prawdy o Bożym macierzyństwie, za matkę obrał Słowu Jednorodzonemu, nam Zbawiciela Świata, Maryja powiła, z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przebrało. A o trwałym dziewictwie Maryi świadczą te śpiewy: Pałac Wstydu Pańskiego, Matka Szlachetna w Panieńskiej Czystości. I o niebowzięciu Matki Bożej po prawej stronie Króla stoisz lotogłowie. Autor godzinek odnosił do Maryi wiele motywów ze Starego i Nowego Testamentu. Niepokalana jest porównywana nie tylko do biblijnych kobiet, ale także do niektórych przedmiotów i wydarzeń. Godzinkowe hymny to właściwie cała litania oryginalnych maryjnych tytułów. Niektóre są znane z litanii loretańskiej, ale większość nie. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Ten wiersz rozpoczynający godzinki odpowiada wezwaniu, które codziennie odmawiają wszyscy kapłani, zakonnicy i ci, którzy odmawiają brewiarz: Panie, otwórz wargi moje. Wychwalając Maryję, modlimy się do Boga. Patrząc na nią, sławimy potęgę Bożej łaski. Przybądź tam, miłościwa Pani ku pomocy. To z kolei nawiązanie do słów, które otwierają każdą godzinę brewiarzową: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Zawitaj, Panno mądra, domie poświęcony. Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony, tak zaczyna się pryma. Panno mądra, to aluzja do przypowieści Jezusa o pannach mądrych i głupich. A porównanie do domu znajdujemy już w litanii loretańskiej: domie złoty. Dom w Nazarecie jest tu symbolem samej Maryi, która dała siebie na mieszkanie Bogu. Siedem kolumn to nawiązanie do wersetu z Księgi Przysłów. Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn. Siedem to liczba oznaczająca doskonałość. Siedem kolumn jest więc symbolem doskonałej budowli. Prawdziwa mądrość człowieka to uczynić swoje życie miejscem, w którym mieszka Bóg. Nowa gwiazda z Jakuba to aluzja do proroctwa mesjańskiego z Księgi Liczb, kiedy to Balaam, pogański prorok, został wezwany przez króla Moabu do tego, aby przeklinał obóz izraelski, a on wbrew sobie mówił i błogosławił naród wybrany. Widzę go jeszcze nie teraz, oglądam go, schodzi gwiazda z Jakuba, tak pisał. Określenie nowa gwiazda z Jakuba jest odnoszone do Dawida i do Jezusa. Autor godzinek odnosi te słowa do Maryi ze względu na jej wyjątkową rolę w przyjściu Mesjasza na świat. Porównanie Maryi Niepokalanej do obozu silnego szyku może wydawać się dziwne, mało kobiece. Maryja przedstawiona jest jako niewiasta łącząca w sobie duchowe piękno z potężną duchową siłą, przed którą drżą szatańskie moce. Ogromna czar tu jesteś. Ten motyw nawiązuje do pieśni nad pieśniami, której bohaterka, oblubienica, jest wychwalana jako piękna jak księżyc, ale zarazem groźna jak zastępy w szyku. Hymn tercji następnej w godzinkach obfituje w obrazy ze Starego Testamentu. Arka Przymierza była skrzynią, w której Żydzi przechowywali i nosili tablice z przykazaniami. Była znakiem przymierza z Bogiem. Maryja nosiła w swoim łonie Chrystusa, dawcę nowego przymierza. Kolejne biblijne porównania: tron Salomona, tęcza, symbol przymierza po potopie, gorejący krzak Mojżesza. Różka Aarona to nawiązanie historii buntu części Izraelitów przeciw Mojżeszowi i Aaronowi, opisanej w Księdze Liczb, kiedy to Mojżesz polecił przynieść 12 lasek od przedstawicieli 12 pokoleń Izraela i dać się do namiotu spotkania, i okazało się, że tylko laska Aarona zakwitła, co potwierdziło wybranie tego pokolenia do kapłaństwa. Tradycja chrześcijańska widziała w lasce Aarona symbol Chrystusa lub Maryi, która wydała na świat Mesjasza. Zamknięta brama rajska. Kolejny intrygujący symbol. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg, wyganiając ludzi z raju po grzechu pierworodnym, postawił na straży cherubów z mieczami, by strzegli dostępu do drzewa życia. Nie ma tu więc mowy o bramie. Niepokalana w duchowym sensie przynależy do rajskiego świata, ponieważ jest wolna od skazy dziedziczonej po Adamie. Można powiedzieć, że jest kimś na granicy między rajem a światem grzeszników. Jezus jest tym, który otworzył ludziom na nowo drzwi do raju. Runo Gedeona. Kim był Gedeon? To jeden z sędziów, czyli wodzów Izraela w czasach przed ustanowieniem królestwa. Bóg wezwał Gedeona, aby walczył z Madianitami. Ten jednak prosił o znak, że Bóg nie wystawia go do wiatru, jakbyśmy powiedzieli. Znakiem było runo wełny na klepisku. Zgodnie z sugestią Gedeona, rosa osiadła tylko na wełnie, a ziemia dookoła pozostała sucha. Runo Gedeona jest znakiem symbolizującym ufność, Bożą pomoc w sytuacji zagrożenia. Takim znakiem jest Maryja. Plastr miodu Samsona nawiązuje także do Księgi Sędziów starotestamentalnej. Samson, obdarzony nadludzką siłą pochodzącą od Boga, dzięki niej zabił kiedyś lwa, a potem zauważył, że w pozostałych padlinie pozostałej zagnieździły się pszczoły. Samson spróbował miodu, ułożył zagadkę dotyczącą tego dziwnego zjawiska, które zadał Filistynom. Jak to wszystko ma się do Maryi? Ona jest znakiem tego, co wydaje się niemożliwe. Bóg w niej objawia swoją moc. Hymn następny, Sexty, wychwala przede wszystkim dziewictwo Maryi oraz jej wyniesienie przez Boga. Witaj, świątynio Boga. Jest ziemią kapłańską. Biblijny kontekst ukazuje, że kapłański ród Aarona nie mógł posiadać swojej ziemi. Kapłani mieli utrzymywać się tylko ze świątyni. Wschodnia brama jerozolimskiej świątyni była przeznaczona wyłącznie dla króla. W wizjach proroka Ezechiela mowa jest o tym, że tą bramą wchodzi i wychodzi Bóg. Więc w tym kontekście czytelne jest nazwanie Maryi bramą na wschód wystawioną. Ona dała światu Zbawiciela króla, ale jej łono pozostało zamkniętą bramą, bo została dziewicą nieskalaną. Wszelkąś łaską wypełniona. To literackie przetworzenie naszego zdrowaś, łaskiś pełna. Maryja porównana jest nie tylko do Jerozolimy, miasto pańskie, ale także do miasta ucieczki. W księgach liczb powtórnego prawa Jezłego czytamy o 6 miastach, w których mógł się schronić winny nieumyślnego zabójstwa. Porównanie do wieży Dawidowej, znane z litanii loretańskiej, z kolejnym motywem zaczerpniętym z pieśni nad pieśniami. A Judyt, wojująca, to z kolei aluzja do bohaterki starotestamentalnej księgi. Judyta, dzielna judzka kobieta, używając podstępu, zabiła Holofernesa, dowódcę wojsk asyryjskich, upokarzając wrogów Izraela. Kościelna tradycja upatrywała w Judycie typ Maryi, niewiasty, która wiernie wypełnia misję powierzoną przez Boga, czym przyczynia się do tego, że władza piekielnych mocarzów stajała. Ostatni wiersz przywołuje historię Racheli, matki Józefa Egipskiego, który uratował Żydów przed głodem. Maryja rodzi Zbawiciela, który ratuje świat od wszelkich głodów. Hymn z nieszporów rozpoczyna się porównaniem do światła z Gabaon. To nawiązanie do zwycięskiej bitwy, którą pod Gibeonem stoczył Jozue, następca Mojżesza. Chcąc dokończyć bitwę, Jozue prosił Boga, aby zatrzymał słońce. Ta bitwa jest z perspektywy Nowego Testamentu symbolem zwycięstwa Chrystusa i Maryi nad wrogami ludzkości, grzechem i śmiercią. Lilia między cierniem oraz piękna jak księżyc to kolejne porównania zaczerpnięte z pieśni nad pieśniami. Kruszy łeb smokowi. To nawiązuje do słynnego wiersza z Księgi Rodzaju, w którym Bóg po grzechu pierworodnym pierwszych rodziców zapowiada, że pojawi się potomstwo Ewy, które zmiażdży głowę węża, szatana. Łaciński przekład utrwalony na zachodzie używał zaimka żeńskiego ona, co akcentowało jakby porównanie tych dwóch niewiast, Ewy, początek grzechu, i Maryi, początek łaski. Autor godzinek, jak widzimy, więc dosłownie oddychał Biblią i nam chciał to pozostawić. Ileż niezwykłych opowieści, obrazów i porównań. we współczesnych modlitwach widać czasem ubóstwo duchowości, językową nieporadność. A godzinki to coś więcej niż zbiór maryjnych hymnów. To szkoła modlitwy. To zaproszenie, by wejść w biblijny świat, w którym Bóg jest na wyciągnięcie ręki i wszystko opowiada o Jego miłości do człowieka. Śpiewajmy godzinki wraz z naszym radiem, rozpoczynajmy ten dzień.